Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj gościem Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest pani Monika Frydrychowicz, psycholog, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM oraz trener treningu zastępowania agresji. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam Państwa.
10 października to data Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Święto to obchodzone jest corocznie od 1992 roku z inicjatywy Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. No i właśnie z tej okazji dzisiaj się tutaj spotykamy. To może zaczniemy od takiej ogólnej części naszej rozmowy, czyli czym właściwie jest zdrowie psychiczne?
To zaczynając od tego, ja sobie myślę, że współczesna konceptualizacja w ogóle dobrostanu, to ona określa takie dwa aspekty, czyli jakby ten aspekt negatywny i pozytywny. I o tym samym jakby mówi WHO. Więc WHO jakoś podkreśla, że zdrowie psychiczne jest nie tylko brakiem zaburzeń, ale też obecnością stanu pozytywnego, dobrego samopoczucia. Więc jakoś korzystając z tego, byśmy powiedziały, że to zdrowie psychiczne to jest przede wszystkim zdolność jednostki do radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami dnia codziennego, utrzymywaniem w ogóle równowagi takiej emocjonalnej, w tym rozpoznawanie swoich emocji, regulowanie, zarządzanie nimi, jak też rozwijanie zdrowych relacji interpersonalnych. Czyli mamy też jeszcze aspekt ten społeczny, który zakłada właśnie zdolność do budowania, podtrzymywania naszych więzi społecznych.
No to w jakim stopniu i czy w ogóle to nasze zdrowie psychiczne, stan naszej głowy, przekłada się na nasze zdrowie fizyczne?
Ten związek między zdrowiem psychicznym a fizycznym, on jest ogólnie bardzo dobrze też udokumentowany w wszelkich badaniach. I myślę sobie, że możemy to podzielić też na takie różne obszary. To znaczy, że przede wszystkim zaburzenia psychiczne mogą się wiązać z pewnymi zmianami w zachowaniach zdrowotnych. Czyli na przykład, jeśli mówimy o osobach, które cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych na przykład, no to może to skutkować gdzieś tam zaniedbaniem podstawowych takich czynności, czy zaniedbaniem aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, spania. Więc to absolutnie później może prowadzić oczywiście do wszelkich chorób somatycznych czy otyłości. Nie, to jest ten taki pierwszy, bardzo taki powierzchowny aspekt tego. Z drugiej strony kolejną rzeczą jest to, że zaburzenia psychiczne zwiększają ryzyko w ogóle chorób przewlekłych. Nie? Na przykład depresja czy lęk, badania o tym mówią, mogą zwiększać ryzyko chorób serca, cukrzycy typu drugiego, czy insomnii, problemów ze snem. I kolejną rzeczą jest jeszcze to, że zdecydowanie gdzieś problemy ze zdrowiem psychicznym mogą osłabiać nasz układ immunologiczny, a przez to, że nasz układ immunologiczny jest osłabiony, no to jesteśmy bardziej narażeni na jakiekolwiek infekcje. Co znowu jakoś nam pokazuje to połączenie. Także zdrowie fizyczne jest związany ze zdrowiem psychicznym i myślę sobie, że ta zależność działa też w drugą stronę, w takim sensie, że jednak musimy w celu dbania o zdrowie psychiczne dbać najpierw o zdrowie fizyczne, bo gdzieś dysregulacja takich podstawowych aspektów jak właśnie spanie, odżywianie będzie prowadziło do tego, że nasze zdrowie psychiczne również będzie się pogarszać. Nie? Więc gdzieś te zależności są takie dwustronne.
Kiedyś jeszcze czytałam takie badania, no już jakiś czas temu były robione, odnośnie tego, że osoby, które są w trakcie chemioterapii lub radioterapii, walczą z nowotworem w jakiś sposób, to stan ich głowy, stan ich zdrowia psychicznego wpływa w jakimś stopniu na to, jak skuteczna jest ta chemioterapia, radioterapia. Co na to psychologia?
Ja myślę, że trochę też w myśl jak czasem zjawiska samospełniającego się proroctwa, tego jeśli my nastawimy się w pewien sposób, czy jakoś no właśnie w głowie trochę inaczej o czymś myślimy, no to rzeczywiście nasze ciało będzie z nami współpracować. Nie? Jasne, że to nie jest o tym, że jak ja sobie powiem, że wyzdrowieję całkowicie, to moje ciało zrobi mi niespodziankę w ten sposób. Natomiast rzeczywiście gdzieś takie związki w tym, że jesteśmy jednością pod względem zdrowia psychicznego i fizycznego i jak bardzo byśmy chcieli to oddzielić, no to nie możemy. Myślę, że może jednak działać na naszą korzyść. Nie? Czasem łatwiej jest nam rzeczywiście zadbać też czasem o te podstawowe fizjologiczne kwestie, a to już może nam pomóc w samopoczuciu i w nastroju. A z drugiej strony, wiedząc jakoś, że nasze nastawienie ma też związek z tym, jak my podchodzimy do podejmowanych no właśnie prób leczenia, ile my na to poświęcamy też czasu. To pewnie też odnosi się do tego, jak my jesteśmy zmotywowani do tego, żeby podjąć dane leczenie. I że to też może pomagać, nie?
A jak obecnie wyglądają statystyki? Czy duża część naszego społeczeństwa boryka się z problemami psychicznymi lub w ogóle korzysta ze wsparcia psychologicznego?
Tu przyszłam przygotowana, bo akurat nie mam w pamięci wszystkich danych statystycznych. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, podaje, że gdzieś problemy ze zdrowiem psychicznym, one są coraz bardziej powszechne. Tym bardziej jeszcze, jeśli się odniesiemy do w ogóle kontekstu pandemii. Sporo mamy danych po 2020 roku, gdzie to zdrowie psychiczne zdecydowanie jakoś się pogorszyło nas jako ludzi. W trakcie pandemii zwiększyły się wskaźniki depresji i lęku, więc to jest to, o czym mówimy. Natomiast odnosząc się stricte do danych z GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego, czyli gdzieś tam jesteśmy na kawałku polskim, to na przykład na zaburzenia depresyjne choruje około 7% populacji, na zaburzenia lękowe 10-15% Polaków zmaga się z lękami, niepokojem. Natomiast jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, które pani zadała, ile osób korzysta z pomocy psychologicznej, to GUS podaje, i to są dane z 2021 roku, w razie czego, że z tych usług korzysta około 5% populacji rocznie, co i tak jest jakby zwiększonym procentem w porównaniu do poprzednich lat. Nie?
Czyli niestety procenty osób, które wymagałyby jakiejś pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, nie pokrywają się z
osobami. Są większe niż, tak, jasne, niż osoby, które korzystają. Choć mam nadzieję, w myśl trochę a propos pozytywnego nastawienia, mam nadzieję, że jest tak, że wiele z tych osób, które nawet jeśli doświadczają jakichś trudności na tle tym psychologicznym, że być może to jest na takim poziomie, że są w stanie poradzić sobie samemu, czy pójdą w kolejnych jakoś tam etapach, nie?
Właśnie jeszcze odnośnie tych statystyk naszych, odnośnie tego, że liczba osób chorujących na różne zaburzenia, zmagających się z różnymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi zwiększyła się po pandemii, ponieważ niektórzy twierdzą, że kiedyś chorób psychicznych nie było, że są one pewną wymówką lub aktualnie jest na nie po prostu moda. Jak to wygląda z perspektywy osoby, która zajmuje się psychologią?
Pogląd ten, że choroby jakoś psychiczne są nowe i są nowym fenomenem, to pewnie wynika z jakiegoś rodzaju też nieporozumień, właśnie konceptualizacji, różnego rodzaju rozumienia z różnych schorzeń. Myślę sobie tutaj o tym, że absolutnie przez wieki rozumienie zaburzeń psychicznych się zmieniało. Chociażby dlatego, że myślę sobie w tym XVIII wieku, XIX, niektóre zaburzenia psychiczne uznawano za również jakieś oznaki na przykład opętania. Dopiero później zaczęto je traktować jako schorzenia medyczne. Więc to nie jest tak, że ich nie było, tylko sposób rozumienia prawdopodobnie był inny. A też myślę sobie o tych wszystkich podręcznikach chociażby medycznych, z których my korzystamy, z których my się uczymy. To one jednak są takimi, które zostały stworzone x lat temu. One dalej nam służą. To znaczy, że tamte zaburzenia i schorzenia musiały również być. To, co pewnie odnosi się do jakoś słowa moda, jak pani wspomniała, w naszych dzisiejszych czasach, to jest pewne współczesne podejście do gdzieś akceptacji, otwartości do mówienia o zdrowiu psychicznym. I dlatego teraz, kiedy my mamy mniejszy poziom stygmatyzacji zaburzeń psychicznych, czy dostępności informacji o nich, no to właśnie, więcej o nich słyszymy. Więcej ludzi chętniej się diagnozuje, co daje nam poczucie, że jest tego więcej. Tylko po prostu różnica jest w tym, że my aktualnie więcej o tym mówimy. To nie znaczy, że wtedy ich nie było, nie?
Ostatnio właśnie przeglądając sobie tak zwane internety, zauważyłam taką rzecz, że dość właśnie dużo twórców internetowych zaczyna dzielić się tym, z czym się zmaga na co dzień, właśnie swoimi różnymi zaburzeniami, albo duża część osób właśnie otwarcie mówi o tym, że idą się zdiagnozować. Ostatnio chyba jest duży wysyp osób, u których diagnozuje się ADHD.
Jasne, że to jest ryzyko jeszcze drugiej strony tego, że rzeczywiście inaczej. Mam poczucie, że samo pojęcie zaburzeń psychicznych i mówienie o nich nie jest modą. Natomiast pewnie konkretne jakieś zaburzenia psychiczne i popularność ich diagnozowania w danym momencie może być w jakimś sensie modą. Nie? Przechodziliśmy przez to wiele jakoś lat, kiedy najpierw była moda na diagnozowanie schizofrenii, potem była moda diagnozowania zaburzenia borderline i teraz jesteśmy w ADHD. To jakby jasne, że tutaj, natomiast to nie jest tak, że ich nie ma. Też ludzie pewnie mogą mieć różne poziomy właśnie zaburzeń i jakoś tam czerpać z różnych. Natomiast tak, to jest gdzieś ryzyko tego, że nagle wszyscy będą się diagnozować, gdzie może niekoniecznie zawsze jest taka potrzeba, ale z drugiej strony pewnie lepiej sprawdzić i od tego są specjaliści, którzy właśnie stwierdzą, czy można to zdiagnozować, czy nie. A przynajmniej się o tym mówi, rozmawia i zwiększamy jakoś taką swoją samoświadomość na to, że są takie zaburzenia i że inni ludzie mogą doświadczać różnych trudności, nie?
Ze strony specjalistów, jak to wygląda? Czy też są takie jakieś trendy odnośnie diagnozowania? Teraz chyba było ICD-10, wyszło ICD-11. Czy to się dużo różni, tam zaszły jakieś znaczące zmiany, czy to są jakieś takie małe kruczki?
Z tego, co ja się orientuję, to nie są nigdy aż takie właśnie duże zmiany, w takim sensie, że no, my wciąż diagnozujemy te same jakoś zaburzenia. I jeszcze jakby do polskiego, że tak powiem, obrotu ICD-11 nie weszło, więc korzystamy jeszcze z ICD-10. Z tego, co pamiętam, chyba na przestrzeni kolejnego roku ma zostać wprowadzone całkowicie i wtedy już my będziemy musieli korzystać z ICD-11.
Jeśli właśnie nasze zdrowie psychiczne, stan naszej głowy wpływa i jest nierozerwalnie związany ze stanem naszego zdrowia fizycznego, to czy styl naszego życia, to w jakim stopniu otacza nas internet, komputery, telewizja, to, że społeczeństwo jest coraz bardziej scyfryzowane i w jakiś sposób jednak uzależnione od tego internetu, chcąc czy nie chcąc. Czy to wpływa na jakość naszej głowy, na stan naszej głowy i po prostu na nasze funkcjonowanie?
Zdecydowanie tak. I to jest ta różnica właśnie też, jak rozmawiamy, że kiedyś było inaczej i że nie było tylu zaburzeń na przykład psychicznych, jak to się mówi. Myślę, że to może być też w pewnym sensie związane z tym, że znów żyjemy trochę w innym świecie, gdzie jednak ten poziom przebodźcowania informacji jest bardzo duży i właśnie to ciągłe wystawienie na media społecznościowe, telewizję, to jednak jest nasze codzienne życie. I absolutnie tak to wpływa również na nasze zdrowie psychiczne. Jednak żeby aż tak na początku nie demonizować, bo za chwilę zacznę mówić o tym, jakie jest ryzyko rzeczywiście takiego stylu funkcjonowania, w jakim my żyjemy, no to mimo wszystko też chyba musimy zwrócić uwagę na to, że jednak media społecznościowe, internet również nam ułatwiają życie. I również mają ten pozytywny aspekt też być może na zdrowie nasze psychiczne. W takim sensie, że jednak internet, media społecznościowe pozwalają nam rozwijać nasze pasje, zwiększać naszą wiedzę, poszerzać w ogóle jakoś nasze umiejętności, czy w ogóle budować nowe relacje społeczne, czy je podtrzymywać, co też jest tym aspektem zdrowia psychicznego, jak rozmawiałyśmy. Więc żeby aż tak tego nie demonizować, tak, internet, media społecznościowe mogą być dobre, ale jak to druga strona medalu, też niosą ze sobą pewne ryzyko. I przede wszystkim myślę sobie tutaj o aspekcie porównań społecznych, gdzie użytkownicy mediów społecznościowych często porównują swoje życie do tego życia które jest pokazywane w mediach społecznościowych, które jest, no nie ukrywajmy, bardzo często wyidealizowane. I badania pokazują, to chyba były badania z 2014 roku, że właśnie porównania społeczne mogą prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości czy wzrostu symptomów depresji. A to może być szczególnie istotne dla młodego pokolenia, bo jednak to jest ten czas, kiedy nam tworzy się tożsamość, nie? Kiedy my szukamy inspiracji, kiedy my budujemy swoje poczucie ja. I ono bardzo często jest oparte w takim razie na tych ideałach internetowych, czy to poczucie własnej wartości jest oparte na akceptacji w tym świecie wirtualnym, nie? Więc to jest gdzieś ten taki niebezpieczny aspekt tego. Kolejna rzecz to chyba coraz częściej słyszane zjawisko FOMO, Fear of Missing Out, czyli obawa przed tym, że coś mi omija, że inni bawią się, osiągają więcej, gdy na przykład ja spędzam czas sama, co jeszcze bardziej może na przykład prowadzić do poczucia izolacji czy depresji. No i to zjawisko zwiększa też właśnie lęk, czy prowadzi do takiego przymusowego korzystania z mediów społecznościowych, nie? Więc trochę tworzy się takie błędne koło i zapętlenie w tym. Nie korzystam, ale czuję się zmuszona, żeby korzystać, a jeśli korzystam, to się porównuję. Trochę taki krąg właśnie. Kolejnym jakoś ryzykiem, czy trochę zdawania sobie sprawy z realiów naszego świata aktualnie, jest też kwestia cyberprzemocy, czyli nękania, wypisywania SMS-ów, wypowiadania się, obrażenia na forach internetowych, ze względu na anonimowość. Jasne, że to jest trochę łatwiejsze dla osób, które to praktykują.
Aczkolwiek warto podkreślić, że w internecie jednak nikt nie jest anonimowy.
Nie jest anonimowym, prawda? Tak, tak, tak. Ta iluzja jest jakoś bardzo myląca. Jasne, że osoby, które jakoś doświadczają tych negatywnych skutków cyberprzemocy, to są osoby doświadczające na przykład depresji, lęków, myśli samobójczych i one często doświadczają izolacji społecznej czy znowu niskiego poczucia własnej wartości. Nawiązując trochę do naszego wcześniejszego pytania o te połączenia z ciałem, zdrowiem fizycznym, no to również nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, szczególnie przed snem, to może prowadzić do zaburzeń snu. Ekspozycja na niebieskie światło, jasne, że zaburza rytm okołodobowy i prowadzi też właśnie do tych problemów z zasypianiem, a co potem znowu wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Jakoś dużo tutaj robimy takich błędnych kół, które się tworzą. Ale to właśnie jest chyba ważne, żeby widzieć, jak jedna rzecz wpływa na drugą, a potem kolejna wpływa jeszcze na kolejną, żeby móc jakoś w którymś momencie wejść i zastopować ten krąg. Kolejnym ryzykiem aktualnego stylu życia w internecie, mediach społecznościowych, który ma znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego, no to jest na pewno kwestia uzależnienia od internetu czy mediów społecznościowych.
Jest ono dosyć powszechne aktualnie, czy to jest też następna taki mit powielany przez starsze pokolenie odnośnie naszego młodszego pokolenia?
Ja nie wiem, na ile to jest coś popularnego, a na ile norma nam się zmienia. Właśnie przez to, że żyjemy w takim świecie. I to, co dla starszego pokolenia mogłoby nie być w kategoriach normy, no bo właśnie oni nigdy nie mieli aż takiego dostępu do telefonów, komputerów, internetu, no to w kontekście naszym dzisiejszym to może być norma, prawda? Bardziej pewnie chodzi o to, w jaki sposób to korzystanie z mediów społecznościowych czy internetu wpływa na nasze życie, na nasze funkcjonowanie. To jest to, czym my się jakby byśmy bardziej interesowali, nie? Ale rzeczywiście, no, gdzieś tam badania pokazują, że to uzależnienie od mediów społecznościowych jest coraz bardziej powszechne. To prawda, to chyba były jakieś badania z 2016 roku, które o tym mówiły. W takim sensie, że kiedy jakoś osoby nie mają dostępu do swoich kont, do internetu, no to budzi się w nich bardzo duża frustracja czy doświadczenia lęku, co jasne, że jest związane z obniżonym w ogóle samopoczuciem i problemami zdrowotnymi, nie? W myśl tego, co jakoś wpływa na nasze zdrowie psychiczne. I ostatnia kwestia, myślę, że to jest cały wątek przebodźcowania, właśnie tego, że jesteśmy non-stop bombardowani różnymi informacjami, różnymi obrazami, dźwiękami, a przecież też media społecznościowe wszelkiego rodzaju, czy te takie bardzo krótkie, typu TikTok, to one jeszcze bardziej mogą powodować do przebodźcowania, a przebodźcowanie jest ogólnie zjawiskiem, w którym jednostka jakby jest przytłoczona zbyt dużą ilością informacji, więc jasne, że ten współczesny styl bardzo temu sprzyja i osoby przebodźcowane mogą doświadczać właśnie uczucia zmęczenia psychicznego, problemów z koncentracją, drażliwością czy lęku, a też zbyt wiele informacji może utrudniać nam podejmowanie decyzji czy dawać nam poczucie przytłoczenia. A ze względu na to, że jest nam trudno podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem i emocjami, to zwiększa to ryzyko wtedy wystąpienia zaburzeń psychicznych, na przykład tam depresji i lęku. Więc oczywiście, gdzie współczesny styl życia, w tym intensywne korzystanie z technologii, często prowadzi jakoś do tego zjawiska.
Też w takich różnych i badaniach, i obserwacjach pojawia się temat popularności mediów społecznościowych, popularności takich krótkich form przekazu w internecie. Mówi się o tym, że pokolenie Z, czyli pokolenie od 97 do 2010-14, coś
chyba
takiego.
Tak. Albo trochę mniej.
Oraz ta generacja alfa, która jest po tym moim pokoleniu Z nieszczęśliwym. Właśnie my mamy mocno skrócony czas koncentracji. Chyba to widać, to też i wychodzi w szkołach często. Na zajęciach 45 minut to jest, żeby się skoncentrować, to jest bardzo trudne. No i to, że mamy też problem z podejmowaniem decyzji, to też jest pewno związane z tym, że jesteśmy wszyscy w procesie dojrzewania, a wtedy człowiek w głowie ma różne rzeczy.
Tak, jasne, to jest jedna rzecz. Choć rzeczywiście nawiązując do tego, o czym my jakoś teraz tu mówimy, to faktycznie te zaburzenia koncentracji, uwagi, podejmowania decyzji, to też może być kwestia tego. Internet też daje nam bardzo wiele alternatyw atrakcyjnych, co jeszcze trudniej jest jakoś podejmować decyzje, albo czasem nie musimy podejmować decyzji, bo internet robi to za nas. Więc jasne, że to jest trudne później trochę obrócić się w tym świecie poza internetem, ale nie jest to niemożliwe.
A w takim razie, jakie objawy powinny nam zapalić taką czerwoną lampkę, powinny nas zaniepokoić, lub właśnie kiedy najlepiej udać się po pomoc do specjalisty?
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne mówi o takich kilku objawach, na które jakoś możemy zwrócić uwagę, ale myślę, że warto jakoś wspomnieć, że ważne jest to, żeby na przykład one utrzymywały się dłużej niż 2 tygodnie. No, wtedy jakoś może to zwrócić naszą uwagę i moglibyśmy jakoś skonsultować się ze specjalistą i sprawdzić. I jest to na przykład odczuwanie przewlekłego smutku, czy utrata zainteresowań, nie? Gdzie odczuwamy mniejszą przyjemność też z codziennych aktywności, z aktywności, które kiedyś przynosiły nam radość. Przede wszystkim te zaburzenia rytmu okołodobowego, o którym mówiłyśmy, choć ono może działać w dwie strony. Czyli z jednej strony mogę mieć problemy z bezsennością albo z nadmierną sennością. Tak samo zaburzenia łaknienia i apetytu może się objawiać w dwóch formach, albo zwiększenia lub zmniejszenia apetytu wagi. Kolejnym gdzieś tam objawem jest drażliwość i lęk, jakieś często uczucie niepokoju, irytacji, czasem ataków paniki. Czy ostatnim takim aspektem, myślę, że ogromnie ważnym, pojawienie się jakichkolwiek myśli samobójczych. Jasne, że myśli to na początku tylko myśli, ale jeśli się pojawiają, to myślę, że są już ważnym sygnałem do tego, żeby się udać po pomoc i skorzystać z takiej konsultacji. Jasne, że tak jak wspomniałam, na przykład z problemem ze snem czy z apetytem, działa to w dwie strony i to dla nas może być trudne jakoś rozpoznać, czy to już jest niepokojące, czy nie. Natomiast jakby od tego są specjaliści, na szczęście, nie? Oni jakoś mają nam pomóc w tym, żeby rozpoznać, czy to, co się dzieje, jest czymś niepokojącym, czy nie.
Czyli czasami lepiej zgłosić się za wcześnie niż za późno.
Absolutnie tak, bo tak naprawdę co najgorszego może się stać, nie? Jakby najwyżej pójdę i usłyszę, że wszystko jest okej. I że jest to kwestia jakoś tymczasowego przeciążenia i nie wiem, albo niewyspania. Ale a nuż jednak jest to początkiem czegoś i już gdzieś tu sięgnęłam po pomoc. Także warto, absolutnie, już na wstępie.
A co jeśli zauważymy któryś z tych objawów, które pani wymieniła, u kogoś bliskiego? Jak możemy pomóc takiej osobie z poziomu właśnie nas, jako zwykłych, szarych ludzi, a nie jako specjalistów?
Ja myślę, że rozmawiać. przede wszystkim pytać, czy dla nich jakoś jest też coś niepokojącego w tym, czy nie, czy w ogóle to zauważają. Jakoś dawać znać o tym, że my to zauważamy, że się martwimy, że zastanawiamy się, czy wszystko okej. Gdzieś z tej pozycji bardziej troski, aniżeli wyliczania i wytykania jakichś różnych, nie wiem, bo nie umyłeś naczyń. Więc przede wszystkim jakoś rozmawiać, sprawdzać tak u źródła, ewentualnie wtedy zachęcać absolutnie do skorzystania właśnie z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, bo tak naprawdę czasem od tej takiej zachęty bliskich osób, pokazania, że w razie czego jestem, też mogę jakoś pomóc, wesprzeć, wysłuchać. To są jakoś najważniejsze takie rzeczy, nie? Które my możemy zrobić dla naszych bliskich.
I ostatnie pytanie w naszej rozmowie, ostatnia sprawa, ostatnia kwestia, to jakie działania profilaktyczne my sami możemy podjąć, żeby zadbać o naszą głowę?
To jest pewnie kilka takich podstawowych, które prawdopodobnie można byłoby usłyszeć od każdego specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. I pierwszym to jest jakaś regularna aktywność fizyczna. Ja wiem, że to brzmi jak typowy tekst idź pobiegaj. Choć no, jak bardzo byśmy chcieli się z tym kłócić, to jednak regularna aktywność fizyczna, ona poprawia nasze zdrowie psychiczne. Jednak badania pokazują czarno na białym, że ćwiczenia uwalniają endorfiny, więc poprawiają nastrój, redukują stres. Więc gdzieś ta regularna aktywność może pomóc nam w zachowaniu naszego zdrowia psychicznego. Dodatkowo te takie podstawowe rzeczy, o których my dzisiaj już tyle razy mówiłyśmy, czyli utrzymanie zdrowej diety, gdzieś zdrowy sposób odżywiania się też ma odzwierciedlenie później na nasze samopoczucie, czy pilnowanie właśnie odpowiedniej ilości snu, jakości, brak ekspozycji przed snem na światło niebieskie, to są takie rzeczy, które jakoś mogą nam pomagać. Dodatkowo myślę sobie o technikach relaksacyjnych. Wiem, że nie każdy jakoś je lubi, ale myślę, że zawsze można znaleźć coś takiego dla siebie w tym. Myślę tutaj o jakiejś medytacji, technikach mindfulness. To są takie praktyki, które jednak pomagają w redukcji stresu i poprawiają nastrój. Radzenie sobie jakoś ze stresem, redukowanie jakiegoś napięcia, no to jest to, co wpada w ten aspekt chociażby definicji, o której my mówiłyśmy przy zdrowiu psychicznym, nie? Czyli w ogóle umiejętność też radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Dodatkowo w aspekcie tym społecznym to jakoś bym zachęcała do budowania w ogóle relacji bliskich z rodziną, przyjaciółmi, bo one mają kluczowe po prostu znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego w poczuciu przynależności, bliskości, czy też możliwości właśnie rozmawiania o swoich trudnościach, o swoich przeżyciach. To też jest coś, co jakby już jest samo w sobie leczące dla nas. Dodatkowo pewnie ograniczanie używek jakichkolwiek, czyli unikanie nadmiernego spożycia alkoholu, substancji psychoaktywnych. Trochę też jak rozmawiałyśmy o tych mediach społecznościowych, wszystko zależy w jaki sposób my korzystamy z pewnych środków nam dostępnych.
Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem.
Trochę tak, nie? Więc tak. Dodatkowo pewnie jest taki cały obszar trochę samopomocowy, który jakoś my możemy sobie też praktykować i mam tu na myśli jakieś prowadzenie dzienników emocji, ustawianie celów życiowych, rozwijanie swojej pasji, uczenie się umiejętności radzenia sobie ze stresem. To są takie te rzeczy, które my możemy robić dla siebie, żeby czuć się lepiej i jakoś zmniejszać pewnie ryzyko wystąpienia jakichś takich zaburzeń psychicznych.
A czy ma pani jeszcze jakąś taką ostatnią myśl, takie podsumowanie dla naszych słuchaczy?
Mi się bardzo podobało, co pani wspomniała te kilka minut wcześniej o tym, że warto pójść za wcześnie niż za późno. Dlatego, że nawet jeśli my wymieniamy te objawy, które mogą nas jakoś zaniepokoić i że wtedy warto zgłosić się do specjalisty, ja myślę, że warto zgłosić się do specjalisty w jakimkolwiek momencie, jeśli w ogóle nam się pojawi też taki pomysł, czy potrzeba. Przecież nie zawsze to musi być tak, że muszę już odczuwać jakieś ewidentne symptomy, czy cierpieć, żeby udać się do specjalisty. Niektórzy korzystają też w ramach jakoś samorozwoju, przepracowywania różnych kwestii. Więc myślę sobie, że absolutnie bym zachęcała do korzystania z pomocy psychologicznej, choć wiem i rozumiem absolutnie, że to może być trudne, jeśli ktoś jakoś pierwszy raz na przykład udaje się, czy nigdy wcześniej właśnie nie był. I to jest ten taki pierwszy krok. My czasem mamy jakieś takie zahamowania, poczucie wstydu, czy że jakoś nie powinniśmy, czy powinniśmy być silni, że pójście do specjalisty to jest jakaś oznaka słabości. Takimi pewnie przekonaniami też byśmy się zajęli w gabinecie. Natomiast myślę, że właśnie pójście jest oznaką wręcz siły, a nie słabości. I tak jak wspomniałam, co najgorszego jakoś może się stać. Albo sobie pomożemy, albo dostaniemy potwierdzenie, że jest wszystko okej. I że właściwie to nie ma potrzeby, nie? No to w sumie co szkodzi, żeby pójść i zobaczyć, jak to będzie. Bardziej z takiej pozycji też ciekawości, nie? I bycia dla siebie jakoś takim też wrażliwym i wyrozumiałym w tym, że w ogóle idę.
Czyli gabinety psychologiczne są zawsze otwarte dla nowych pacjentów?
Absolutnie są. Na NFZ pewnie kolejki są dłuższe, ale i tak są otwarte.
Dziękuję bardzo za tę interesującą rozmowę. Dzisiaj gościem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej była pani Monika Frydrychowicz, psycholog, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM oraz trener treningu zastępowania agresji.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.